Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Witam w kolejnej Strefie Młodych. Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie. A dziś moim Państwa gościem Mateusz Koszela, podróżnik, społecznik. Nie wiem, co jeszcze
można tak powiedzieć.
Tak nazwać. Witaj serdecznie.
Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mateusz, ty rodowitym jesteś nowogrodzianinem, tak można powiedzieć o tobie.
Tak jest. Jak najbardziej z dumą w sercu noszę przez świat Nowogród Bobrzański.
Nowogród Bobrzański, miejscowość między Żarami a Zieloną Górą, gdybyście Państwo chcieli odnaleźć na mapie. Ale no właśnie, Nowogród był dla ciebie za mały i niekoniecznie chodzi tu o twoją miejscowość, że ona jest taka może niezbyt duża, ale chodziło chyba bardziej o to, że chciałeś świat poznać i to ten świat tak globalnie mówiąc. Jak to w ogóle się zaczęło, że stałeś się podróżnikiem i to takim trochę nietypowym, choć chyba bardziej rozpowszechnionym w tych czasach?
Wszystko zaczęło, tak, to ostatnie zdanie bardzo mnie zaskoczyło, ale rzeczywiście autostop, forma podróży, którą wybrałem wśród młodych ludzi jest dzisiaj, powiedziałbym, bardzo na topie, no szczególnie wśród studentów, którzy gdzieś tam z lubością wyjeżdżają w nasze europejskie autostrady i podróżują ku przygodom. No u mnie było podobnie, będąc studentem, wspólnie z przyjacielem, siedzieliśmy gdzieś tam oglądając mecz w restauracji czy w barze w Zielonej Górze i chcieliśmy strasznie pojechać na mecz naszego ukochanego klubu Barcelony, natomiast mając lat 19 z budżetem, z pieniędzmi troszeczkę krucho jest wśród wielu młodych ludzi, myślę, że każdy albo większość z nas tego doświadczył, bądź też aktualnie tego doświadcza i wie, że wydać 3-4 tysiące złotych na podróż 10-12-dniową, to jest dużo pieniędzy. Stąd też wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać do Barcelony na stopa i pewnie byśmy nawet nie zrealizowali tego pomysłu, gdyby nie bliskie nam osoby, gdzieś tam rodzina, przyjaciele, którzy słysząc nasz pomysł, raczej stukali się w głowę i mówi: dobra, skończ gadać i weź się za robotę.
Negatywna motywacja,
tak. Najbardziej. I kiedy słyszysz kilka osób, że mówi ci, że tego nie zrobisz, robisz to chociażby po to, żeby im udowodnić. My rzeczywiście pojechaliśmy z Jackiem do Barcelony. Wtedy wydawało mi się, że przeżyłem podróż swojego życia i już nic ciekawszego mi się w życiu nie przytrafi, ponieważ ogrom wspomnień, ogrom adrenaliny, ogrom różnych niesamowitych doświadczeń, jaki nas tam spotkał, aż przerósł moje oczekiwania. Natomiast wyjechałem do studia do Warszawy i totalnie przez przypadek trafiłem na środowisko właśnie autostopowiczów. Zacząłem się z nimi, mówiąc krótko, integrować i spotkania, regularne spotkania, wydarzenia, no podczas których się gdzieś tam rozmawiało, wspominało o tym, kto gdzie był, kto gdzie chciałby pojechać, czy też prelekcje podróżnicze, sprawiły, że mieszkając w Warszawie dojeżdżałem na każdy mecz naszego falubazu Zielona Góra autostopem, a muszę powiedzieć, że w tamtym czasie miałem sezon, w którym byłem na wszystkich meczach, zarówno w Zielonej Górze, jak i na wyjeździe, także de facto były to cotygodniowe wyjazdy. Gdzieś tam ten autostop coraz bardziej zaczynał mi się podobać. Pojawiła się kanonizacja świętego Jana Pawła II, również z drugim przyjacielem stwierdziłem, że pojadę na stopa, w międzyczasie Norwegia, Chorwacja i ta Europa w pewnym momencie, nawet nie wiem kiedy, no, trzeba powiedzieć krótko, zrobiła się troszeczkę za mała. Już nawet nie Nowogród był za mały, ale nawet Europa.
Okej, dobrze, zatrzymajmy się na chwilę tu, bo dla Państwa pewnie będzie to niespodzianką, gdzie Mateusz bywał, co zobaczył. Dla mnie również to jest ciekawostką, chciałbym o to wypytać, ale wspomniałeś o pierwszej podróży. Ta pierwsza podróż, no, motywację już znamy, tak? Że chciałeś obejrzeć swój ulubiony klub sportowy na żywo. A druga sprawa to jest to, że to była pierwsza podróż i ona, jak wspomniałeś, wywołuje wiele emocji. Jak ona się odbywała? Może trochę więcej o tym, czym jest autostop, bo nam się on kojarzy raczej z takim, no musimy jakoś do domu wrócić, nie ma już autobusu, tak, albo jesteśmy z małej miejscowości i sobie musimy jakoś poradzić, albo w ogóle wracamy z Polski, nie mamy pieniędzy, trzeba do domu wrócić. A ty postanowiłeś tą sprawę wykorzystać na jako sposób na na podróżowanie, na przemieszczanie się i zdobywanie nowych to miejsc bez jakichś dużych finansów. Powiedz, jak wygląda taka podróż i jak ty się do niej przygotowywałeś?
Pierwsza podróż, wydawało nam się, że się przygotowaliśmy do niej, natomiast byliśmy nieprzygotowani we wszystkich możliwych aspektach, które można sobie wyliczyć. Taka ciekawostka, jakiś czas później, gdy spotkaliśmy się z Jackiem i uświadomiliśmy sobie chociażby kwestię naszego spakowania, było to dla nas nieprawdopodobnie komiczne. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby ruszyć w podróż bez plecaka, trekkingowego plecaka o pojemności powiedzmy to 45 litrów z dobrym pasem bocznym. Natomiast my w tamten czas spakowaliśmy się, ja będąc grając w piłkę nożną przez całe życie, pierwsze co mi przyszło do głowy, no to mówię, wezmę torbę taką piłkarską na ramię. Jacek z kolei wziął ze sobą walizkę na kółkach, jak do samolotu. I podróżując tą walizką i z torbą, no nie wyglądaliśmy jak autostopowicz, a raczej właśnie jak chłopaki których ktoś okradł w Barcelonie i teraz nie mają jak wrócić do domu i dlatego szwędają się autostopem. Więc byliśmy nieprzygotowani. Natomiast kwestia takiego ogólnego przygotowania, ja myślę, że to nie jest ciężkie. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby przygotować się mentalnie, zrobić ten pierwszy krok, bo tak jak ze wszystkim, tak również z podróżami, szczególnie z podróżami autostopem, które wiążą się w jakimś tam stopniu z wychodzeniem poza strefę komfortu, z walką z własnymi słabościami. W przypadku takich dłuższych podróży, już powiedziałbym kilkuletnich, to ta walka ze swoimi słabościami jest praktycznie na porządku dziennym. Więc tutaj mentalnie trzeba byłoby się bardziej przygotować, stawić na taką wędrówkę, tułaczkę, bo kwestia zebrania sprzętu to takie najpotrzebniejsze rzeczy, najważniejsze, ale zależne też od naszego sposobu, bo można podróżować autostopem, ale mimo wszystko korzystać z noclegów płatnych i wtedy wiadomo, że namiot już nam odpada. Śpiwór również możemy wtedy zostawić w domu, ponieważ zakładamy, że w każdym hostelu czy hotelu nocleg jest raczej ze świeżą pościelą. Natomiast...
No właśnie o to chciałem was zapytać, bo czy ciebie w tym przypadku zapytać, bo wasza podróż, młodzież często mówi, taka trochę na spontana, tak? Czyli nie wiemy, gdzie będziemy spać, nie wiemy, gdzie jedziemy, gdzie nas dowiozą, tam nocujemy. Jak to w ogóle wyglądało w waszym przypadku? Bo to coś mi się kształtuje na taką bardzo nisko budżetową podróż z wieloma przygodami.
Jak każda. Ja przede wszystkim uwielbiam spać w namiocie i podróżując autostopem bardzo często unikam noclegów płatnych z racji właśnie gdzieś tam takiej wolności, którą daje ci namiot. Pójścia też troszeczkę w sferę samotności w takiej podróży. No dość powiedzieć, że jeśli mogę wyjść troszeczkę przed szereg, no to będąc 7 miesięcy w Ameryce Południowej, już w drodze powrotnej do domu uświadomiłem sobie, że w zasadzie tylko w 7 miejscach, czyli fajnie się to wszystko złożyło. W 7 miejscach de facto raz na miesiąc brałem nocleg płatny. Większość tych noclegów to są namioty, ale też również ludzie, którzy zapraszają cię do domu, często z drogi. Kierowcy, którzy cię biorą i widząc osobę z odległego świata, gdzieś tam z innych krajów, no, która jest niezależnie od tego, czy jedziemy do Niemiec, czy jedziemy do Laosu, my zazwyczaj nie jesteśmy tam u siebie. Jesteśmy tam troszeczkę obcy, prawda? Czujemy się Polakami i Polska jest naszą ojczyzną, więc w każdym z tych krajów gdzieś tam delikatna tęsknota za ojczyzną jest i ludzie na całym świecie mają taką świadomość i bardzo chętnie do takich obcych kulturowo też ludzi podchodzą i chętnie pomagają.
Jechaliście w nieznane trochę. Pewnie jakiś research był, teraz jest trochę internetu. Łatwiej te rzeczy sobie poplanować, posprawdzać, dowiedzieć się. Nawet można zobaczyć z map satelitarnych dosłownie, nie wiem, dom, miejsce, gdzie człowiek zamierza się wybrać i jak ta część świata wygląda. Ja tylko jeszcze tak zakończę tą waszą podróż do Barcelony, bo no to są po drodze, zdaje się, trzy kraje, które musicie, czyli Niemcy, Francja i Hiszpania, trzy różne języki, świat trochę inny, kulturowo, tak jak wspomniałeś, na początek Europa, więc to co było takie przetarcie szlaku, bo wyruszaliście z myślą, że to będzie taka część waszego życia, ten autostop, czy...
Absolutnie, absolutnie.
Czy to był tylko ten jeden mały cel?
W tamtym czasie, kiedy pierwszy raz wyjechałem w podróż, nie zakładałem, że można podróżować autostopem na tak odległe rejony. Dość powiedzieć, że absolutnie nie znałem nikogo wśród moich znajomych, kto by podróżował dalej niż z Nowogrodu Bobrzańskiego do Zielonej Góry, tak jak wspomniałeś wcześniej, łapiąc stopa dlatego, że nie ma autobusu, czy żal wydać 4,50 na bilet, bo mając lat 17, to szkoda każdych 5 zł. Natomiast nie zakładaliśmy ani ja, ani Jacek, i muszę powiedzieć, że Jacek też może nie na taką skalę jak ja, ale po dzień dzisiejszy lubi podróżować autostopem, będąc już nawet troszeczkę starszym. Nie zakładaliśmy, że będzie to może nie sposób na życie, ale no coś, co będzie nas w pewnym momencie weryfikowało i stanie się taką naszą niesamowitą zajawką. Natomiast rzeczywiście, jeśli miałbym dzisiaj komuś powiedzieć, zacznij podróżować, masz 19 lat, wyjdź sobie na stopa, na wakacje, czy na wyścig studencki, których w czasie roku akademickiego jest sporo, to śmiało mógłbym powiedzieć, że Zachód jest najlepszy na początek i najlepszą destynację to wybrałbym Hiszpanię. O ile w samej Hiszpanii jeździ się autostopem bardzo ciężko, o tyle jednak jadąc przez Niemcy czy przez Francję, jest to troszeczkę inny rodzaj autostopu niż ten, który znamy już nawet za naszej wschodniej granicy, chociażby dlatego, że po Europie podróżuje się tylko autostradami i tylu jest polskich kierowców, z którymi jest nam się łatwiej dogadać, z którymi jest nam łatwiej znaleźć wspólny język, że ja wracając raz z Barcelony, byłem... Po 7-miesięcznej podróży w Ameryce Południowej, nawet nie próbowałem łapać stopa z obcokrajowcami. Tylko i wyłącznie od ciężarówki do ciężarówki już byłem na tyle wygodny, iż mówię, dobrze, zajmie mi to pół dnia dłużej, ale czymże jest 12 godzin w przypadku 250 dni? Nic, prawda? Mm-hmm. Stąd też po Europie, szczególnie zachodniej, można gdzieś tam też spotkać życzliwość ze strony polskich kierowców tych przewozów międzynarodowych.
Na koniec tej pierwszej części naszej audycji zapytam, cel osiągnięty? Udało się ten mecz zobaczyć?
Tak, jak najbardziej. Natomiast ja miałem strasznego pecha z meczami Barcelony, ponieważ byłem 3 razy w Barcelonie na trzech różnych meczach, w trzech różnych okresach, powiedziałbym. I Barcelona, która słynie z dużej ilości bramek, z takiej ofensywnej gry, w tych trzech meczach, na których byłem, strzeliła raptem jedną bramkę.
Ja myślałem, że wszystkie przegrała.
Nie, no, jedną bramkę raptem strzeliła.
No, czyli niekoniecznie mogłeś ten kurs zobaczyć piłkarski. A państwa, gdybyście państwo chcieli usłyszeć więcej o podróżach Mateusza, ale też tym, czym się pasjonuje, czyli sport, czyli pomaganie, więcej o tym w kolejnej części naszej audycji.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do Strefy Młodych. Ja przypomnę tylko, że moim Państwa gościem jest Mateusz Koszela, podróżnik, autostopowicz, ale również wielki pasjonat sportu i to nie tylko żużla, taki sport typowo lubuski, zielonogórski czy gorzowski, ale też sport wszelaki chyba, a przede wszystkim piłka nożna, coś tak czuję. Skoro rozmawialiśmy o tej Barcelonie i o tych klubach piłkarskich, to chyba to jest coś, co ciebie interesuje.
No tak, piłka nożna i żużel to chyba są takie dwie dyscypliny sportowe, które zajmują najwięcej miejsca w moim sercu, w tej części, która została od urodzenia przypisana sportowi. Nie da się ukryć, że futbol będący globalnym sportem jest czymś atrakcyjnym dla wielu ludzi na całym świecie i również dla mnie.
No więc ja jeszcze nie wspomniałem Państwu, że Mateusz też próbował swoich sił w sprawach radiowych czy komentatorskich. To było coś, co gdzieś przez jakiś czas zajmowało ciebie.
Tak, i to się też w jakimś tam stopniu wiązało z moimi podróżami, ponieważ ja, mając lat, powiedziałbym naście, moim wielkim marzeniem zawsze było zostać dziennikarzem sportowym. I pracowałem w tamtych czasach między innymi w Falubasie Zielona Góra, w naszym klubie żużlowym. I któregoś dnia przyszedłem do domu i mówię: mamo, wiesz co, ja bym chciał pojechać do Azji. I mama do mnie mówi: Mati, ale no przecież tam w Azji nie ma żużla. Tam w Azji nie możesz się rozwijać jako dziennikarz. I wtedy w mojej głowie zapaliła się taka zielona lampka. Czasami jest tak, że taka
albo
genialna
jedno,
myśl
drugie.
Wpada, że genialna myśl wpada ci do głowy i ja mówię: mamuś, ty masz rację. W Azji nie ma żużla, ale jest jeden sport na całym świecie, który jest wszędzie. To piłka nożna. Przecież ja mogę pojechać do Azji jako dziennikarz piłkarski. I zacząłem szukać informacji na temat krajów takich jak Laos, Kambodża, Wietnam, Birma, na temat piłki nożnej, taka, żeby pojechać tam jako dziennikarz i żeby to dziennikarstwo sportowe było dla mnie jakimś takim bodźcem. Znalazłem turniej, Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej w piłce nożnej. Turniej na poziomie mniej więcej naszej A-klasy, ponieważ grają tam reprezentacje najgorsze nawet na rynku azjatyckim, ponieważ poza Tajlandią to żadna z tych nacji nie potrafi grać w piłkę, absolutnie. No, ten turniej był jednak dla mnie takim motorem, który sprawił: jadę, zrobię relację, pojadę jako dziennikarz tam na te Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej w piłce nożnej, to będzie moim takim bodźcem. Będę też po drodze relacjonował, starał się relacjonować dziennikarsko tą podróż. Także śmiało mogę powiedzieć, że gdzieś tam też zajawka do sportu i dziennikarstwa dosyć mocno ukierunkowała mnie jako podróżnika, a być może nawet i to, że w ogóle podróżowałem. Czy podróżuję?
Wspomniałeś już Azję, a po Europie, jak już stwierdziliście, że ta Europa jest dla was za mała, to jakie były wasze dalsze kroki? Mówicie: dobra, teraz co? Wszystkie kontynenty albo jakieś tam miejsca, które koniecznie chcecie zobaczyć? Czy to znów były, tak jak wspomniałeś, mecze? Nie wiem, znajdziemy najlepsze reprezentacje w całym, czy najlepsze kluby w całym świecie i pojedziemy na ich mecze. Jak to było?
Absolutnie nie najlepsze, w drugą stronę.
Aha, czyli chciałeś zobaczyć, jak wygląda ta piłka lokalna,
ta
nasza B-klasa tutaj, może nie najgorsza, ale też spojrzenie na to, jak gra się w ogóle, jak uczy się grać w innych krajach.
Tak,
to
jest
ciekawe.
Nie fascynują mnie, znaczy na swój sposób wiadomo, że fajnie jest obejrzeć mecz Ligi Mistrzów, czy pojechać do Anglii i zobaczyć derby Manchesteru. Natomiast ja się mega jaram i uważam, że chyba bardziej w życiu jestem dumny z tego, że byłem na derbach południowego Kirgistanu, czy na meczu drugiej ligi maltańskiej, niż na spotkaniu Barcelona-Espanyol, czyli derbowym, derby Katalonii. Moim takim cichym marzeniem, jeśli chodzi o futbol w Europie, było pojechać na mecz w tamtych czasach najsłabszej reprezentacji, na mecz ligowy, czyli reprezentacji Gibraltaru. Przecież Lewandowski i spółka zawsze gdzieś tam ten Gibraltar leją po 8-9-0. Udało mi się się dojechać na Gibraltar i tam poszedłem na mecz drugiej ligi gibraltarskiej, co jest niesamowite, ponieważ już teraz nie pamiętam, ale na Gibraltarze żyje być może około 30 tysięcy osób i oni mają około 20 drużyn piłkarskich, co jest jakąś abstrakcją, biorąc pod uwagę to, jak małe mają możliwości. Natomiast Gibraltarczycy kochają futbol i do tego jeszcze taka ciekawostka, wszystkie mecze, zarówno pierwszej, jak i drugiej ligi, odbywają się na jednym stadionie. Tam jest jeden stadion i to jest ten słynny stadion obok tego lotniska, które jest, że tak powiem, przecina się z tą drogą wjazdową na Gibraltar. Pewnie gdzieś tam państwo słyszeli o tym lotnisku na Gibraltarze. Ten stadion jest położony w zasadzie 200 metrów dalej. No niesamowita sprawa. Być na meczu drugiej ligi gibraltarskiej, dla mnie to jest spełnienie moich marzeń.
Wrócę do tego pytania. Skąd te pragnienia, żeby realizować stopa dalej? To już, jak już ruszyliście ten pierwszy raz, to był dla was takie odkrycie, wow, tak można żyć, tak można się realizować, tak można przeżywać swoją młodość. Dodać trzeba, że no właśnie, takie podróże, tam sam wspomniałeś, trwają długo, czyli trzeba mieć też na nie czas, to chyba młodość jest na to właśnie chyba tym czasem, żeby sobie tak pojeździć, a z drugiej strony jest też tak, że te podróże może tak przyjemnie brzmią, ale może to sam wyjazd nie jest tak komfortowy. Wspominałeś o wyjściu ze strefy komfortu, a do tego dodajmy, że może tak być, że bywają i niebezpieczne. Jak to było w twoim przypadku? Czy doświadczałeś tych trudów tak mocno, jeśli chodzi o Europę i później te inne kraje?
Tak, jak najbardziej. Ja powiem szczerze, że więcej trudów, więcej kryzysów doświadczałem w czasie podróży europejskich 10-dniowych czy 2-tygodniowych niż w trakcie półrocznej wędrówki po Azji czy po Ameryce Południowej. I to mnie na swój sposób przerażało, bo gdy zaplanowałem sobie pierwszą dłuższą podróż do Azji, mówię: Mati, ty chcesz jechać do Azji na tyle dni, a będąc w Chorwacji przez 2 tygodnie masz 7 kryzysów. Jak ja to wytrzymam? Bałem się, jak ja dam sobie radę samemu, jadąc autostopem przez Rosję, Kazachstan, Chiny i wiele innych krajów tak odległych cywilizacyjnie, które w tamtym okresie mnie przerażały gigantycznie. Natomiast wyruszyłem wtedy w podróż taką dłuższą przed Azją, właśnie po Europie. To było 40 dni, w trakcie których przede wszystkim nastawiłem się mentalnie na to, że nie ma powrotu do domu, ponieważ będąc w Europie, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy siedzi ci to, że w razie czego jesteś dosyć szybko w stanie wrócić do domu, jakby
nawet
coś się wydarzyło. Dokładnie.
Autostradą przylecieć.
Dokładnie, jak najbardziej. No bo powiedzmy sobie szczerze, że 800 kilometrów autostradą nawet do Niemiec, to nie jest tak daleko jak gdzieś środek Syberii, gdzie nie ma możliwości, żeby w rychły sposób wrócić. Natomiast ja nastawiłem się wtedy pierwszy raz, będąc 40 dni jeżdżąc po Europie, po Hiszpanii, przed Azją, ażeby się sprawdzić, ażeby nie dać sobie możliwości powrotu i walczyć ze wszystkimi kryzysami. I podczas tych 40 dni nie przeżyłem żadnego kryzysu, żadnej takiej sytuacji, takiego momentu, w którym stwierdziłem, chcę wracać do domu, już mi się to nie podoba. I to mnie strasznie mocno mnie to zbudowało i stwierdziłem, że jadę.
Przygotowanie ekwipunku, przygotowanie, nie wiem, na różne sytuacje, ale też przygotowanie mentalne. To ciekawy pomysł. Rzadko, może często też o tym nie myślimy, żeby przygotować się właśnie, zrobić sobie taki trening w sprawie, która trochę nas może, możemy o tym przeczytać, możemy o tym usłyszeć, ktoś nam o tym opowie, ale przeżycie tego jest chyba trochę czymś innym niż zasłyszanie czy poczytanie.
Wiesz co, głowa jest najważniejsza we wszystkim, niezależnie od tego, co robimy, czy chcemy być piosenkarzem, czy chcemy jeździć autostopem, czy pracować jako budowlańcy w Norwegii, to głowa jest najważniejsza ze wszystkim. Jeśli człowiek sobie nie poradzi z własną głową, to przegra, to nie zrealizuje żadnego marzenia, żadnego celu. Wiesz, w moim aspekcie, znaczy w moim ja jako osoba też wierząca, no nie ukrywam, że dla mnie ważne też było to, że ja przez te wszystkie zawsze dni, w tych takich momentach kluczowych, ja wiedziałem, że nigdy nie jestem sam. Zawsze podróżował ze mną święty Jan Paweł II i Maryja. I to się obywało na masę różnych sposobów i to też jest łatwiej wędrując z hymnem Światowych Dni Młodzieży, budząc się rano, śpiewając ten hymn, zawsze dzień był taki jakiś lepszy, zawsze się raźniej czułem i powiem szczerze, że wspomniałeś też w pierwszej części tego pytania, gdy poruszyliśmy ten motyw tych kryzysów, o tych różnych trudnych sytuacjach. Ich wbrew pozorom nie ma tak dużo, jak mogłoby się wydawać, ponieważ ta podróż, kiedy państwo sobie wizualizują 7 miesięcy w Ameryce Południowej, autostopem praktycznie bez pieniędzy, podróż półroczna blisko przez Azję, kraje takie jak Rosja, Kazachstan, brzmi to strasznie, prawda? Gdzieś tam wydaje się, że no jest to coś niewyobrażalnego, natomiast de facto w rzeczywistości nie jest to tak niebezpieczne i nie jest to tak straszne, jak się państwu w głowach wydaje, więc mogę powiedzieć, że tych sytuacji niebezpiecznych to były jednostkowe i ja staram się o nich nie myśleć, bo jeśli ja przyjechałem na stopa 54 kraje, będzie dzisiaj z 250, może 300 tysięcy kilometrów i okej, przydarzyły mi się dwie sytuacje takie nieprzyjemne, że ktoś chciał mi zrobić krzywdę, ale spotkałem na swojej drodze, no nie wiem, strzelam, 4,5 tysiąca ludzi, którzy pomogli mi albo gdzieś tam wyciągnęli do mnie pomocną rękę, no to jak ja mam dzisiaj świat widzieć? Poprzez te dwie osoby, które mnie skrzywdziły, czy poprzez te 4,5 tysiąca, które mi pomogło? Odpowiedź jest oczywista, prawda?
Czy jest nas coś w ludziach, jest nas cały czas coś, co ciągnie nas ku dobremu?
Jest. Ja uważam, że my jako ludzie jesteśmy ogół społeczeństwa, jesteśmy dobrymi, fantastycznymi ludźmi. Okej, żyjemy dzisiaj w świecie, mi się to trochę nie podoba, ale całkowicie to rozumiem. Zło się sprzedaje. Słyszymy o tym, że ktoś kogoś skrzywdził, że ktoś, nie wiem, okradł starszą panią, że ktoś, nie wiem, pobił swoją żonę, tak? O tym się mówi i to się fajnie sprzedaje. Natomiast ja jestem pewny, że 99,99% ludzi to są dobrzy ludzie. Natomiast nie mówi się o tym, że ktoś żyje, prawda, w Zielonej Górze, w Szprotawie czy w Nowogrodzie Wałżeńskim, żyje, płaci podatki, jest obywatelem, świetnym obywatelem. O tym się nie mówi, bo i po co? Bo to jest takie normalne. Nienormalne jest to, jak ktoś robi komuś coś złego i to się sprzedaje, o tym się mówi. Natomiast ja uważam, że no świat jest wspaniały i wszędzie na świecie spotykałem wyjątkowych ludzi i gdzieś tam ten strach, który jest, to jest całkowicie naturalne i bardzo dobrze, że on się pojawia. W mojej głowie również ten strach przed tą niewiadomą jest, ponieważ ryzyko zawsze jakieś jest tego, że ktoś cię może skrzywdzić, natomiast jest one w rzeczywistości dużo mniejsze niż nam się wydaje.
I zapewne to dobro, które w nas jest, popchnęło cię do wielu różnych społecznych akcji, które spotykają się z odzewem, ale o nich porozmawiamy sobie w kolejnej części naszej audycji.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do Strefy Młodych, a dziś z nami Mateusz Koszela, który jest podróżnikiem i o tym były dwie pierwsze części naszej rozmowy, ale to nie wszystko, co w życiu jego się dzieje i działo. Te swoje podróże, te swoje społeczne zaangażowanie postanowił spisać w książce, więc możecie państwo przeczytać jego książkę, możecie zobaczyć jego profil Autostopem Świat Sportu, który też pokazuje, jak łączyć tą przyjemność podróżowania z tym stopowaniem i z drugiej strony komentowaniem wydarzeń sportowych. To jest też to, że Mateusz jest osobą niekonwencjonalną i zaskakującą chyba nas wszystkich w kraju. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale rok temu, dokładnie właściwie rok temu na Marszu Niepodległości Mateusz oświadczył się, odbierał gratulacje od premiera Morawieckiego, więc dzieje się w twoim życiu dużo i to postanowiłeś chyba wszystko spiąć w to twoje pomysł na życie, na pomaganie, na to, żeby wyciągać z ludzi to, co najlepsze, to, co dobre. Postanowiłeś jako młody człowiek założyć fundację. Fundację, która nazywa się...
Podaj piłkę dzieciom.
Po co ta fundacja ma funkcjonować? Co chcecie osiągnąć tym, że zakładacie jako młodzi ludzie organizację pozarządową, mimo tego, że już w waszym życiu ta pomoc jest obecna, pomagacie, działacie, jeździcie, realizujecie, a fundacja do czego wam będzie potrzebna?
Można by powiedzieć po to, żeby zalegalizować tą działalność charytatywną, ponieważ fundacja Podaj Piłkę Dzieciom wzięła się z akcji charytatywnej, również o nazwie Podaj Piłkę Dzieciom, która była takim nierozłącznym elementem moich tych, nazwijmy to, długodystansowych podróży po Azji czy po Ameryce Południowej. Ja w momencie, kiedy na moim profilu facebookowym pojawiła się już czterocyfrowa liczba osób śledzących, gdzieś tam zrodziła mi się w głowie myśl, ażeby podróżując do odległych krajów, zrobić coś dobrego. W pierwszej kolejności był pomysł, ażeby jadąc do Kazachstanu spróbować odwiedzić Polaków i tam im pomóc. Natomiast mówię, jadę dalej, przecież są Chiny, przecież jest Laos, Kambodża, Wietnam, tam Polaków nie będzie. I któregoś dnia mama mówi: Mati, no przecież ty kochasz sport, kochasz piłkę nożną, może rozdawaj dzieciom piłkę. Mówię: wow, mamo, to jest genialne. I mama, już czasem jest tak, że każdy ma taki geniusz a la Albert Einstein, taki kilka chwil, i mama w przypływie takiego geniuszu, no, po prostu powiedziała drugą tak genialną rzecz, mówi: nazwij akcję Podaj Piłki Dzieciom. Szybki research w internecie, okazało się, że nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił. To hasło Podaj Piłkę Dzieciom nie jest jakby skopiowane, mogę spokojnie je wykorzystać. I ruszyliśmy z akcją Podaj Piłkę Dzieciom, która miała być dodatkiem do podróży. Ja podróżując po świecie, chciałem rozdawać dzieciom piłkę, bo wiadomo, że gdzieś tam jadąc przez te wszystkie kraje, spotyka się dzieci. Ja poszedłem o krok dalej i jadąc przez te wszystkie kraje, szukałem dzieci po to, żeby właśnie te piłki im rozdawać. I w pewnym momencie już w Kirgistanie zrozumiałem, że ten projekt, który miał być dodatkiem do podróży, stał się czymś najważniejszym. Czymś, co sprawiało, że ta podróż była na swój sposób wyjątkowa. Te dzieci, które spotykałem, które poznawałem, często dzieci, które są troszeczkę pokrzywdzone przez los, bo chociażby dlatego, że żyją w biednym kraju, takim jak na przykład Laos, a nie w całkiem fajnie prosperującym państwie jak Polska, mają troszeczkę gorzej od życia i można byłoby mówić tak de facto, moglibyśmy zrobić projekt, naszą rozmowę tylko i wyłącznie na temat dzieci i wierz mi, że niech mi państwo wiedzą, że w tych 40 minutach też byśmy się nie zmieścili. Natomiast wracając już do Polski, kończąc takie podróżowanie, jakie było przez ostatnie 2 lata. Potrzebowałem troszeczkę czasu, ażeby sobie wszystko w głowie ułożyć i rok później już wiedziałem, że ta myśl, ażeby kontynuować działalność charytatywną w Polsce, ale również na świecie, co warto dodać. Natomiast myślę, że moglibyśmy spotkać się za kilka miesięcy i wtedy porozmawiamy o przyszłości, bo plany są związane też między innymi z fundacją, ale również z podróżami dosyć mocno ambitne. Ta myśl w głowie mi się coraz mocniej rodziła i postanowiłem przejść do czynu, jako że raczej jestem człowiekiem, który stara się myśleć w kategoriach, że ogranicza mnie tylko wyobraźnia, a ona, jak wiadomo, jest szeroka, to postanowiłem założyć fundację. Ja wiadomo, że nie założę fundacji w stylu, nie wiem, powiedzmy, gigantycznej fundacji Dzień Dobry TVN, która jest w stanie na pewno zebrać w przeciągu tygodnia 1 000 000 zł na leczenie, nie wiem, serduszka chorego Sebastianka, który potrzebuje gdzieś tam zebrać pieniążki na operację. Nie, bo to jest fundacja mała i jakby ja nie mam aspiracji, ażeby pomagać na tak gigantyczną skalę, bo wiadomo, że to jest coś strasznie trudnego. I ja już poszedłem troszeczkę w inną stronę. Pomyślałem tak, no skoro nie jestem w stanie zebrać tak dużej ilości pieniędzy, to co mogę dać tym dzieciom? I padł pomysł, ażeby dać dzieciom czas. Po prostu swój czas, bo w dzisiejszych czasach żyjemy w tym pędzie, prawda? Zapominamy często o najbliższych, a co dopiero o osobach, które tego czasu potrzebują, ponieważ leżą w szpitalu, ponieważ są w domu dziecka, ponieważ ten świat na swój sposób o nich zapomniał. Wiadomo, że jest dzisiaj dużo właśnie organizacji, czy dużo ludzi dobrej woli, którzy im pomagają, natomiast wydaje mi się, że cały czas jakby tutaj jest jeszcze płaszczyzna do zagospodarowania. I Fundacja Podaj Piłkę Dzieciom takim pierwszym swoim etapie działalności będzie wyglądała tak, iż dzisiaj, żeby było jeszcze śmieszniej, odebrałem kostium maskotki super piłkarza Franka, który to będzie taką naszą twarzą. To jest super bohater, w którego ja będę wchodził, będę przybierał się za maskotkę i wędrował do dzieci. Do tych dzieci poszkodowanych przez los, ale nie tylko. Moim celem jest po prostu dawać dzieciom uśmiech, bawiąc się z nimi, grając w piłkę, przybijając z nimi piątkę, będąc dla nich. Chcemy jako fundacja pojawić się wszędzie tam, gdzie są dzieci. Wiadomo, jest to fizycznie niemożliwe, natomiast na tyle, ile czas nam będzie pozwalał, będziemy starali się pojawiać tam, gdzie nas państwo zaproszą, albo tam, gdzie uda nam się wcisnąć. Do dzieci biednych z domów dziecka, do dzieci chorych w szpitalach, ale również powiedzmy na festyn, nie wiem, w Cigacicach z okazji Dnia Dziecka, jak najbardziej również. Chcemy, żeby Franek był dla dzieci, ażeby bawił się z dziećmi i dawał uśmiech dziecom. No, tyle jesteśmy w stanie. Ktoś może powiedzieć tylko, ale mam nadzieję, że znajdą się ludzie też nas słuchający, którzy powiedzą, że aż, bo ja osobiście uważam, że jest to aż i perspektywa tego działania, bo muszę powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj tak naprawdę na początku tej naszej drogi. Przed nami bardzo dużo pracy, natomiast mamy energię, natomiast mam masę ludzi dobrej woli, którzy już mi pomagają, którzy już wsparli przede wszystkim jakby też materialnie ten pomysł, bo sam nie byłbym w stanie zebrać pieniędzy na to, ażeby, mówiąc kolokwialnie, ożywić Super Franka. No to daje nam niesamowitego kopa i gdzieś tam pole do popisu, pole do działania, dlatego chcemy działać na rynku zielonogórskim w niedalekiej przyszłości, na rynku światowym również. Teraz z racji tego, iż moje losy tak się potoczyły, iż na chwilę obecną mieszkam w Poznaniu, będę się skupiał też troszeczkę na rynku wielkopolskim, natomiast docelowo z moją narzeczoną chcielibyśmy wrócić tutaj w region zielonogórski i fundację docelowo taka, żeby ona działała też tutaj właśnie u nas, głównie tutaj u nas.
I będziecie piłkę podawać dzieciom. Ciekawa inicjatywa, niespotykana chyba.
Tak, mogę też dodać, że na pewno naszym celem jest to, ale to potrzeba nam jeszcze troszeczkę czasu, ażeby Franek wszędzie tam, gdzie się będzie pojawił, żeby miał ze sobą piłki, bo jakby fundacja podaje piłkę dzieciom i ta piłka ma być nierozłącznym elementem, natomiast no to też jest jednak potrzeba dosyć dużych finansów, ażeby takie piłki zakupić, bo wiadomo, że nie kosztuje to paru groszy, ale mówię, wszystko w swoim czasie.
Wszystko w swoim czasie i zobaczymy, jak to dzieło będzie się rozwijać. Mateusz wspomniał, że chciałby wrócić do naszego studia. No to my tą prośbę postaramy się spełnić po właśnie czasie. Zobaczymy, jak dzieło się rozwija. Zaprosimy może też innych członków fundacji tu do nas i do naszego radia. No a na dziś, no niestety, czas naszej audycji jest zbyt krótki, żeby jeszcze opowiedzieć państwu o podróżach po Azji czy Ameryce Południowej, ale może to przy następnej okazji będzie do zrobienia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze
spotkanie.
Komu
mało, jeśli mogę wtrącić, komu mało, zapraszam, taka autoreklama na Facebooka Fundacji Fundacja Podaj Piłkę Dzieciom. Myślę, że w tym roku pojawi się jeszcze strona, natomiast mówię, my sobie powoli po swojemu wszystko staramy się działać.
Szukajcie państwo świeci Fundacji Podaj Piłkę Dzieciom. A dziś jej prezes, tak? Chyba możemy cię już nazwać prezes.
To brzmi naprawdę ciekawie.
No, ale musi mieć fundacja zarząd, więc Mateusz, prezes Fundacji Podaj Piłkę Dzieciom, podróżnik, reportażysta, osoba, która komentuje sport, wiele, wiele innych pasji i zainteresowań, przede wszystkim autostopowicz. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja również dziękuję.
I do usłyszenia w kolejnej Strefie Młodych.